Piotr Jacek, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej o tym, że na małej wysepce na Oceanie Spokojnym, wysepce Rarotonga, to można znaleźć nawet polską lokomotywę z Krośniewic, czyli to są morskie opowieści z wyprawy dookoła świata. Innymi słowy, przedsmak tego, co będzie nas czekało za tydzień, bo za tydzień Gdynia Główna Osobista z pokładu Daru Młodzieży, który dwa dni później wypłynie w swój wielki rejs. Ale dzisiaj ze mną człowiek, który nie jeden rejs ma za sobą, a rejs dookoła świata także, na czymś takim, co było wcześniej kutrem rybackim, z całym szacunkiem za to czymś takim. To jest wilk morski, co się zowie, czyli kapitan Jerzy Wąsowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A pan do Daru Młodzieży to ma jakiś sentyment, czy niekoniecznie, tylko do swoich jednostek?
To znaczy, jestem w składzie jury konkursu Rejsu Roku. Jestem każdego roku przynajmniej dwa razy na pokładzie Daru Pomorza. Raz, kiedy rozpatrujemy kandydatury właśnie do Rejsu Roku i drugi raz, kiedy jest spotkanie Bractwa Kaphornowców w listopadzie.
To do Daru Pomorza, a do Daru Młodzieży?
Och, do Daru Młodzieży niestety nie.
No ja tak czułem właśnie, że żeby dać Państwu przedsmak morskich opowieści, to musiałem trochę zapożyczyć kapitana z Gdańska, żeby te Gdynie trochę wprowadzić, która za tydzień. No dobrze, to zapytam jeszcze inaczej. A z Gdynią to Pan ma cokolwiek? Czy Pan raczej omijał ten port skutecznie?
Nie, ja bardzo lubię Gdynię, a poza tym z Gdyni rozpocząłem swój pierwszy rejs morski na Zaruskim, to był rok 63.
Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
Młodych chłopców zgoniono nas wszystkich na pokładzie Zaruskiego i rozpoczęliśmy żeglowanie po Bałtyku.
63, to pan rzeczywiście młody chłopak był, bo to 19 lat pan musiał mieć, tak?
Nawet chyba mniej.
Tak. I coś pan pamięta z tego pierwszego swojego rejsu?
Pamiętam, że zgłosiły się dwie załogi z Polski. Był problem, co z tym fantem zrobić. W związku z tym kapitan podjął salomonową decyzję. Wywiózł wszystkich na wysokość Helu, ustawił jacht dziobem do fali i po dwóch godzinach oficerowie biegali, sprawdzali, spisywali tych, którzy chorowali zbyt mocno. Wróciliśmy z powrotem do jastarni, tam nastąpiła selekcja.
Taki casting to był.
Tak, taki casting i później w takiej już właściwej grupie, właściwej załodze wyszliśmy na Bałtyk.
A jak pan trafił na tego Zaruskiego w wieku tych niespełna 19 lat?
Ja już byłem wtedy sternikiem morskim. Akurat moi rodzice wyprowadzili się z Gdańska do Lublina. Przez kilka lat tam mieszkaliśmy.
Pan tam zaczynał.
I tam zaczynałem żeglowanie. Później wróciłem z powrotem do Gdańska kontynuować swoje hobby i swoją miłość.
A w Lublinie to, przepraszam, to się tam gdzie żegluje?
O Jezus, jest takie maleńkie jeziorko, 40 kilometrów od Lublina, gdzie wszyscy chcą żeglować.
To tłok jest.
Tak, jeszcze nie było wtedy Zalewu Zębożyckiego. To małe jeziorko w Firleju, niedaleko Kocka.
A to skąd się panu wzięło żeglowanie w miejscu, które, no, jak pan sam mówi, chyba tak do końca oczywiste do żeglowania nie było?
Było nas trzech przyjaciół, a każdy miał jakieś tam jeszcze swoje zainteresowania, ale dwóch moich przyjaciół akurat poszło na kurs żeglarski organizowany przez LOK w Lublinie. Mnie mama nie puściła, ponieważ ja miałem słabe stopnie w szkole. Zajmowałem się tylko czytaniem książek, w związku z tym nie nadążałem.
Oburzające.
Tak, oburzające. W każdym bądź razie w przeciągu roku czasu zostałem drugim uczniem w całej szkole i wtedy już mama nie miała żadnych. Dołączyłem do kolegów, którzy już byli po rejsie na Mazurach i tyle rzeczy wspaniałych mówili o tym żeglowaniu, że moja wyobraźnia podążała za nimi na tyle mocno, że ugruntowałem się. Poza tym jeden z nich, który zresztą mieszka w Stanach, ma jacht i pływa na Pacyfiku, pożyczył mi książkę Williama Alberta Robinsona Przez głębie i mielizny.
I się pan zaczytał.
I ta książka tak zadziałała głęboko na moją wyobraźnię, że dołączyłem do nich. Wszyscy są kapitanami, dzisiaj wszyscy żeglują.
Co to były za czasy takie analogowe, że można było chwycić książkę, a potem sobie ustawić życie na całe życie?
Taki był czas.
Taki czas, romantyczny, tak. Zupełnie. To z tego Lublina, pan na tego Zaruskiego do Gdyni, tak?
Tak.
Mhm. Ale rodzice ciągle w Lublinie byli?
Rodzice byli cały czas w Lublinie, a myśmy we trzech, mówiłem o tych moich dwóch przyjaciołach, trafiliśmy na pokład Zaruskiego i ocaleliśmy z tego
castingu.
Z tego castingu.
Mhm. A to był długi rejs? Co tam się działo?
To był rejs jakiś kilkudniowy.
Mhm.
Ponieważ generalnie brakowało pieniędzy na jedzenie.
No tak, trzeba było wracać do Gdyni. A do Gdańska pan trafił w 1945, potem ten Lublin, tak?
I później wróciłem.
Ale to już pan sam wrócił, czy?
Tak, już sam wróciłem, rodzina została w Lublinie. Natomiast tu już byli moi koledzy, którzy przygotowali mi łódkę. Ja już byłem zawodnikiem w klasie FD, później w klasie Dragon, później jednej tony przesiadałem się z łódki na łódkę. I tak potoczyła się dalsza.
Czyli pan wrócił z tego Lublina, za morzem pan wrócił, tak? Za morzem do morza, bliżej.
I po prostu było takie zdarzenie w domu. Mama po wyjechaniu stąd przez 2 lata płakała, że zrobiła ogromny błąd, opuszczając Gdańsk.
A dlaczego wyjechali stamtąd?
I mój ojczym, bo mój ojciec zginął na Ukrainie. Ojczym miał fobię, on był w niewoli w ciągu całej okupacji. Był w armii Kleberga, dostał się pod Kockiem do niewoli i bał się Niemców, bał się, że wrócą, bał się, że tu się zmieni cały układ.
Gdańsk mu się kojarzył, tak?
Tak, Gdańsk mu się kojarzył z tym, tu było jednak sporo ludzi narodowości niemieckiej, on jakoś nie mógł się w tym wszystkim odnaleźć i bardzo nalegał na to, żebyśmy się tam przenieśli.
Czyli rozumiem, że on się odnalazł, a mama niekoniecznie.
Mama wręcz przeciwnie.
Mhm. I dlaczego w związku z tym pan pojechał do Gdańska? Tak, to też było
tak. Wróciłem z powrotem. Mhm. Wiedziałem, że wtedy, kiedy ja już będę decydował o sobie, to wrócę tutaj.
Mhm. A mama odwiedzała pana w Gdańsku?
Tak, oczywiście.
Z sentymentem.
Jeszcze jak.
No to się cieszę, że jednak tę opowieść naszą morską, która niestety wydawało mi się, że będzie głównie opowieścią gdańską, bo pan jest gdańszczanin.
No niestety.
No niestety, bardzo mi przykro, w Gdyni Głównej Osobistej, ale że ta opowieść ma swoje początki w Gdyni i gdzieś tam nawet z widokiem na Dar Młodzieży z Daru Pomorza. Tak? Tak? Możemy to tak...
Możemy jeszcze jedną anegdotę.
Dobrze, bardzo proszę.
Ponieważ w Lublinie nie było świateł w tym czasie w ogóle do przejść ulicznych, a w Gdyni na skrzyżowaniu przy skwerze Kościuszki były już światła, no, maszerując z worami na łódkę, przekroczyliśmy jezdnię na czerwonym świetle. Policjant nas zatrzymał, ale tłumaczyliśmy się, że my jesteśmy właśnie stamtąd i tam u nas nie ma świateł. I roześmiał się i nas puścił.
Dobrze, bardzo kupuję tę anegdotę. Świetnie, bardzo dziękuję. To pan trochę skazany na to morze w pewnym momencie się... A w którym momencie pan poczuł, że to absolutnie musi być i koniec, że to jest po prostu pomysł na życie, na całe życie?
To znaczy nie samo morze, ponieważ ja mam inną profesję, jestem budowlańcem.
No właśnie, tak.
A bawiłem się w nadzory, w prowadzenie inwestycji, a żeglarstwo było tak jakby dopełnieniem tego życia. Ale były takie różne fazy w życiu, że albo dominowało żeglarstwo, byłem instruktorem, byłem komandorem klubu, pływałem dużo z młodzieżą akademicką, a były okresy, kiedy musiałem więcej czasu poświęcić na inwestycje, szczególnie w ostatnim okresie, kiedy musiałem zarabiać o wiele lepiej, żeby zbudować ten kuter, którym pływam do dzisiaj.
No właśnie, bo pływa pan do dzisiaj na czymś, co wtedy, kiedy powstawało, to jachtem nie miało być. Miało być kuterem rybackim i tyle. Co więcej, jak już popływało, ile? 27 lat?
Tak,
jako
tak.
Kuter rybacki, to raczej mogło zakończyć żywot. Po prostu.
Tak.
Tak, to tak w tym kierunku mniej więcej szło. No i wtedy się pan na horyzoncie pojawił.
Tak, prowadziłem trening na Wiśle Śmiałej i musiałem czekać na zawodników, którzy spływali z górnej boi. Miałem około 20 minut czasu, byłem w motorówce i byłem obok przystani, przy której stały właśnie te hulki, stare kutry odstawione na sznurek, na przeczekanie. I podpłynąłem, oglądałem te kutry, później za kilka dni znowuż miałem trening z zawodnikami, podpłynąłem i w końcu zjawił się jakiś pan, mówi, czy nie chciał pan go kupić, bo jest do sprzedania. Wystraszyłem się tej propozycji, ale w sumie po jakimś czasie gdzieś myśl zakiełkowała w głowie, zacząłem przepływać, oglądać go dokładniej, no i w końcu stałem się właścicielem. Mhm. Przerażony do granic bólu.
Ale rodzina to jakoś tak bardzo przerażona nie była, bo zdaje się, żona panu pieniądze na stole zostawiła, żeby jednak się dorzucić do tego interesu.
Był kryzys wieku średniego już.
Pan ile miał wtedy lat?
A wtedy miałem prawie 30 parę lat, tak zaawansowana 30. Mm-hmm.
No to szybko pan zaczął kryzys, okej. Okay. No.
W każdym razie wszystkie szkoły już były pokończone, rodzina była,
robić?
Dziecko było, samochód był.
Czas wypłynąć.
Tak, jacht był mniejszy, no trzeba było czymś się zająć, ponieważ takie były moje marzenia. To była tak jakby jedyna okazja, czy okoliczność, która pozwalała mi zmierzać w tym kierunku.
No i to też trzeba mieć świadomość, że w panu te marzenia tak mocniej zakiełkowały do tego stopnia, że pan te pieniądze od żony i ten kuter i potem kuter w kierunku jachtu, to zaczął w 80 roku.
Kupiłem 81.
No, właśnie. No nie były to za fajne czasy tutaj w tym kraju. Wręcz niedobre i raczej się... No marzenia to można byłoby mieć proste. Znaczy, żeby było choć trochę normalniej i na przykład bez stanu wojennego, prawda, takie klimaty. A pan wchodzi, pan idzie naprawdę na całość i na szerokie wody.
Tak, czasami kończąc pracę przy jachcie wieczorem, nasłuchiwałem, że w Gdańsku są wybuchy, że jest demonstracja, że coś się dzieje. I czasami było tak, że nie mogłem przez Gdańsk przejechać. Mieszkam w Oliwie. Przejechać, w związku z tym jechałem jakąś okrężną drogą przez Olszynkę, Bóg wie którędy, przez Osową i dopiero przyjeżdżałem do domu.
Pana książka Spełnione marzenia, to jest książka, która opowiada o tym rejsie dookoła świata, o którym sobie za chwilę, tak chociaż trochę bym chciał, jako ten przedsmak tego, co także w Gdyni się niebawem zacznie. Ona się zaczyna w momencie, kiedy pan patrzy z dość zrezygnowanym wzrokiem na ten swój kuterek, który już ma pan od 2 lat mniej więcej i nie za dużo się dzieje na tym kutrze. I to raczej zmierza ku temu, że to chyba nic z tego nie wyjdzie. A jednak wychodzi. Coś tam się w panu takiego zadziało, że jednak.
No coś się zadziało. Właśnie w książce jest opisany ten moment, kiedy
studenci
z zewnątrz tak weszli. Ponieważ przez pierwsze 2 lata gromadziłem materiały do remontu. I w tym czasie spłonął hangar, w którym był i silnik, i drewno do remontu.
I jeszcze pracę pan stracił, zdaje się, tak?
Tak, i pracę w tym czasie straciłem, także uważałem, że to był doskonały moment do przereorientowania
się. Takie wszystko albo nic.
Tak, w tą stronę i postanowiłem, że jednak będę robił.
No dobra, i się pan zmobilizował do tego stopnia, że kuter stał się jachtem. No i to naprawdę było takie oczywiste, że jak się już ma jacht, to nie, że zacznie się od czegoś takiego tam, no to popływajmy sobie po okolicy, tylko należy opłynąć świat dookoła.
To znaczy on był budowany z taką myślą i to się działo głęboko w podświadomości, utrwalało się przez lata. Poza tym, to też w formie anegdoty powiem, że podczas ślubu z moją żoną moi koledzy żeglarze spisali intercyzę na starej mapie morskiej, że będę miał przyzwolenie raz w życiu na odbycie rejsu dookoła świata.
A żona wiedziała.
Tak, oczywiście. Tak. Przecież poznałem je, jak byłem zawodnikiem.
Nie było konfliktu na tym polu?
Nie, i do dzisiaj nie ma. No rzeczywiście może zbyt długo zostawała sama, ale w dalszym ciągu mam tą samą żonę.
No, została sama na dłużej niż się wam wszystkim wydawało wtedy, kiedy pan wypływał, bo tam jest takie zdanie w książce, że jak już odbijaliście od tych górek zachodnich, to był 30 czerwca 91 roku, to z taką myślą, że no tak za 2 lata to może wrócimy, a bo, wróciliście po 6.
Bo tak było planowane, mówiłem 2-2,5 roku i wrócimy z powrotem. ale wie pan, ten świat tak zaciekawia i tak wciąga. Na samym Pacyfiku odwiedziliśmy 81 wysp. I teraz proszę sobie wyobrazić, przypływamy w jakieś miejsce. Są takie stałe miejsca, w które jachty się gromadzą w celu wyprania, zaopatrzenia, naprawy rzeczy różnych. I ktoś ci mówi, wiesz co, to jest fajne, myśmy tu też przypłynęli po zaopatrzenie, ale my stoimy z drugiej strony wyspy, tam są piękne ogrody koralowe, tam są w dżungli dzikie limonki, dzikie banany, takie ladyfinger.
Wpadnijcie zobaczyć.
Tak, zobaczcie tam, przypływamy, rzeczywiście jest jak w raju i zostajemy dwa tygodnie. Albo ktoś nas namawia, no to słuchajcie, ale to spotkajmy się za dwa miesiące na przykład na północnej grupie wysp Tonga, czy tam wcześniej wspominane na Cook Island.
Tak.
I po prostu płyniemy, coś nas ciągnie.
A to do jakiego stopnia wypływając wtedy, tego 30 czerwca, miał pan jako tako ustalony plan na ten rejs, a w jakim stopniu on się zmienił, to widać chociażby po tych latach mijających.
To znaczy plan był ogólny. Mieliśmy opłynąć świat drogą pasatową. Natomiast to, co wyszło po drodze, to okazało się tak absorbujące i tak ciekawe, że inaczej może powiem to. Nie żałuję ani dnia z tej podróży, z tych 6 lat. Może z drugiej kilka, bo były zbyt ekstremalne, ale z tej pierwszej nie. I że to ludzie stanowią sól podróżowania. Że tylu wspaniałych, kolorowych ludzi spotykaliśmy i tych, których gościliśmy na pokładzie, bo w sumie było 14 narodowości w międzyczasie.
A to co pan wiedział o świecie, zanim pan wypłynął w ten rejs dookoła świata? W tym sensie, nie wiem, bywał pan w świecie gdzieś za granicą, wiedział pan o tych ludziach cokolwiek?
Wszystko z lektury, niestety. Wtedy nie było możliwości, nikt tak rozlegle nie podróżował jak dzisiejsze społeczeństwo. Ktoś, kto się wyrwał daleko i odbył taki rejs, był wręcz przez nas poszukiwany, żeby uzyskać od niego informacje.
Cokolwiek.
Tak, i na przykład kolega, który wcześniej opłynął, spędziliśmy z nim całą noc notując to, co powinno... co nam się wydawało, że powinniśmy wiedzieć. W wielu przypadkach okazywało się to praktyczne później. Nie mieliśmy wiedzy. Dlatego w pewnym sensie ta książka pierwsza podaje cały szereg informacji. Ja tych informacji szukałem w polskiej lekturze, w polskiej literaturze. Niestety było tego bardzo mało.
No nie szukał pan w internecie, bo wtedy to jeszcze się nie
szukało. Nie było internetu.
No więc właśnie, to też warto sobie, to jeżeli słucha nas ktoś, kto właśnie wybiera się w rejs dookoła świata darem młodzieży, co oczywiście co do charakteru tego rejsu, to zupełnie inna bajka, inna historia, ale też zupełnie inna rzeczywistość. Znaczy, ci, którzy płyną sobie dookoła świata, już często naprawdę niemało o tym świecie wiedzą, bo tam bywali i poczytali. A wy właściwie ten świat odkrywaliście wtedy, jakoby go nie było.
Odkrywaliśmy ten świat i czasami, tak jak wcześniej mówiłem, poznawaliśmy ludzi, poznawaliśmy miejsca. Teraz zupełnie inny charakter będzie miała żegluga na darze młodzieży, a inna była nasza. Była absolutnie niespieszna, wynikało z...
A poza tym,
na przykład po 2 tygodniach postoju w jednym miejscu, czy pobycie w porcie, poznawaliśmy ludzi i wręcz czasami sami uciekaliśmy stamtąd, żeby nie dać się wchłonąć temu miejscu i tym ludziom, i tym przyjaźniom, które powstały. Także mieliśmy zakodowane gdzieś, że
jest cel gdzieś dalszy. Tutaj stawiamy kropkę na razie, zatrzymując się przy tych miejscach, które tak bardzo kusiły. No i wrócimy do rozmowy z kapitanem Jerzym Wąsowiczem po przerwie w Gdyni Głównej Osobistej.
Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista, Jerzy Wąsowicz, kapitan, rejs dookoła świata. Już tak trochę zaczęliśmy przypominanie sobie tego rejsu z 91 roku, bo 97 się skończył. 6 lat sobie kapitan tak pływał, chociaż chciał tylko 2,5. Ale to dlatego między innymi pływał, bo jak pan mówił przed przerwą, były takie miejsca, które was próbowały wchłonąć. Pamięta pan takie miejsca, gdzie ta pokusa była taka, że no jeszcze trochę i zaszalejemy.
Ogromnym magnesem była Nowa Zelandia. Jest to mój chyba do dzisiaj ulubiony kraj na antypodach. Mhm. Po prostu trafiliśmy w takie warunki, w takie otoczenie, że no, dla nas był to tak jakby raj na ziemi. Nie mówię o tych wyspach, mówiłem o 81 wyspach, które odwiedziliśmy na samym Pacyfiku. I każda z tych wysp coś ze sobą niosła. Niektóre mają naprawdę wspaniałe historie, warte opisania. To będzie właśnie w trzeciej książce.
Pisze się trzecia.
Tak. Trzecia książka będzie miała tytuł Z wyspy na wyspę i opisuje wyspy, na które żeglarze trafiają rzadko. Mhm. Czyli Fernando de Noronha, Tristan da Cunha, Galapagos też częściej, mhm. ale Cocos Keeling na Oceanie Indyjskim z niesamowicie ciekawą historią. Mhm. Czy rejsy północne, islandzkie też mają, znajdą tam swoje miejsce.
No to dobrze się pisze, a się pływa jeszcze?
Tak.
Tak? A dokąd pan, ale pan tam już chyba tak w okolicy tylko pływa.
Tak, po Europie już teraz, nie prowadzę. Po prostu, ja już też mam swoje lata, okręt też, jacht też. Mm-hmm. I musimy się szanować nawzajem. Mm-hmm.
Okej, ale to wrócę jeszcze do tych miejsc. To co powodowało, że jednak mimo, że one tak ciągnęły, kusiły ludźmi, kusiły samymi miejscami, tą specyfiką, egzotyką, którą gdzieś tam, której doświadczaliście, to co powodowało, że jednak, no dobra, podnosiliście cumy i płyniemy dalej. Może żona chociaż panu kazała?
Nie, nie, nie. Ciekawość tego, co za horyzontem.
Nie, 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 nie. Pan powiedział nie, nie, nie. Żona nie kazała.
Nie. Żona wręcz przeciwnie, chciała mieć szybko w domu. Ale naprawdę ciekawość tego, co za horyzontem, jest ogromnym magnesem. Mhm. A poza tym w miarę żeglugi w człowieku tworzy się pewne uwarunkowania. Tworzą się pewne uwarunkowania. I zaczyna człowiek ciągnąć w tą stronę. Jeszcze by to poznał, jeszcze tam by popłynął. Aha, tu już nie mogę, bo brakuje czasu, bo za chwilę sezon huraganów się rozpoczyna. Muszę uciekać z tego rejonu. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Mhm. To też jest takie wyważenie czasowe tego żeglowania.
A propos czasowe i a propos nie, 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 żona. To jak żona reagowała na to, że ta trasa jakoś tak dziwnie się rozciąga?
To chyba trzeba by ją zapytać.
No nie mam jej przed sobą, ale to może mi jakąś wersję sprzeda.
Po prostu chyba ją to trochę irytowało, ale w końcu godziła się z takim stanem, mm-hmm. na który już niestety
no, wpływu nie miała. No to tak, jak się pan urwał ze sznurka i popłynął w tyli świat, to...
Aż później rzeczywiście, ostatni rok, wydłużyliśmy tą wyprawę pierwszą o jeden rok, popłynęliśmy jeszcze na całe lato do Kanady, na kanadyjskie jeziora, na jeziora Champlain, na kanał Champlain, ale to już było chyba takie trochę zachowawcze. Wiedziałem, że nie wrócę już z powrotem do tej firmy, w której byłem. Mhm. Nie będę miał już tego stanowiska, które miałem poprzednio, że będę miał jakiegoś szefa, który coś będzie ode mnie wymagał, być może niezbyt mądrze czasami. I bałem się takiego stanu, że wrócę na stołek i będę miał żal do siebie, będę patrzał na ludzi wokół, jak na tych, którzy no, nie siedzą w tym moim świecie.
Czyli pan na siłę trochę chciał przedłużyć sobie ten czas wolności.
Chciałem i zrobiłem.
Aha. A to musiały. Jak wyglądały kontakty w ogóle z domem wtedy?
Tylko telefoniczne. Mhm. Nie było i to telefoniczne i listowne. Mhm.
To musiało być parę trudnych rozmów, myślę, z tym domem. Jak to trzeba tak zaanonsować, że no słuchaj, to jeszcze nie.
Sprawa wyglądała po powrocie tak, że żona przyszła. Mhm. Były chyba 2 wieczory rozmów. Nie wiedziałem, czy będę mógł wrócić do domu, czy nie. Zresztą 9 na 10 kobiet by mi chyba podziękowało za taki stan. A trzeciego dnia syn przyjechał i przywiózł mi klucze od domu. Wiedziałem, że jednak mogę wrócić.
Syn, który notabene płynął z panem.
Tak,
prawda?
Był 5 razy w tym pierwszym rejsie.
A żona jakoś nie mogła do pana dołączyć w trakcie?
Żona była u nas raz, jak staliśmy w Genui, czekaliśmy na
gratę. A to sam początek właściwie.
Początek, a później trochę się rozchorowała, a później już miała obawy.
A potem już czekała. Chciała,
tak.
No ale to pięknie, że czekała.
Pięknie, ale w domu wisiała duża mapa, gdzie były zaznaczone szpilkami kolejne miejsca antyki.
Okej, ale to prawda o panu jest taka, że jak pan wrócił z tego rejsu dookoła świata, poczekał 3 dni na klucze do domu, dostał te klucze, to mniej więcej ile, rok później?
No nie, nawet nie cały.
No. Coś pan zrobił wtedy. Znów pan wsiadł.
Tak. Mówiliśmy o pracy. Dwie godziny po przypłynięciu z pierwszego rejsu miałem 2 propozycje pracy, ale mówiliśmy wcześniej o tych uwarunkowaniach, które tworzą się w psychice każdego takiego podróżującego. Ja już nie widziałem specjalnie miejsca dla siebie w takim zawodowym życiu, a już wcześniej miałem w głowie plan, że ruszymy jednak wokół Hornu. Plan zakładał, że obejdziemy przylądek Horn w lecie na półkuli południowej i osiągniemy Alaskę w lecie na półkuli północnej. Bardzo fascynowała mnie Kolumbia Brytyjska. Niestety ilość sztormów, które były po drodze od Montevideo do przylądka Horn, zatrzymała nas prawie na 2 tygodnie. Musieliśmy przeczekiwać te sztormy, albo nas odrzucało z powrotem. Także nie było szans na osiągnięcie Alaski tego samego roku. A ponieważ byliśmy spóźnieni już tutaj na południu Ameryki Południowej, załoga miała bilety, które traciła. Musieliśmy czekać, aż oni załatwią sobie jakieś nowe środki transportu, będą mogli wyjechać stamtąd, trzeba było im jednak nimi się zająć. Także w efekcie w Patagonii znaleźliśmy się w środku zimy i nie było szans już na to, żeby tego lata osiągnąć Alaskę, a z kolei nie było też środków, żeby przeczekać rok. Także skróciliśmy trochę trasę do Galapagos i później przez Kanał Panamski wróciliśmy z powrotem na Atlantyk i do domu.
Czyli ta wolność, którą pan poczuł za pierwszym razem, za tym razem, kiedy wybrał się pan w rejs dookoła świata, to ona była już na tyle silna, ten taki, nie wiem, jakiś gen, bakcyl, bakteria, nie wiem, no został pan zainfekowany. I koniec, przepadło.
Przepadło.
A syn to też ma taką chorobę morską?
Niezupełnie. Podoba mu się. Wie, przynajmniej na tym etapie to była dla niego wartość. To była pierwsza konfrontacja z językiem angielskim, a mogliśmy odwiedzić rodzinę w Stanach.
No tak,
poza tym zobaczył trochę inny świat, innych ludzi. To był wtedy młody człowiek. Wypływając z Genui w te regaty do Nowego Jorku, on na Morzu Alboreno, na podejściu do Gibraltaru, skończył 18 lat. Też anegdota dosyć fajna, ponieważ jednego dnia sztormiło. To był dzień przed jego 18 rocznicą urodzin. W dzień sam jego 18 urodzin, bo piękna pogoda. Mój kolega zrobił 2 ciasta, a ja mu wydałem z barku okrętowego butelkę koniaku, żeby mógł starszych poczęstować i sam spróbować. I dzień później przyszedł kolejny sztorm, także miał, że tak powiem, okienko od opatrzności na te swoje rzeczy.
I pan razem z synem do Nowego Jorku wpłynął wtedy?
Tak, nawet dalej, bo on miał indywidualny tok nauczania. To się udało wtedy w szkole załatwić. Musiał część egzaminów zaliczyć do przodu, a później miał część zaległych egzaminów. Ale dał sobie z tym radę, także zrobił maturę w czasie.
A jak go to zmieniło, pana zdaniem?
Zmieniło go, w tej chwili pracuje w firmie belgijskiej dla Belga. Jego angielski jest taki, że ja nie bardzo go nawet rozumiem. W każdym razie z delegaturą na Moskwę, na Szanghaj, stał się człowiekiem
świata.
Według mnie świata. Mm-hmm. Jednych z tych młodych Polaków, którzy no, weszli w świat i on jest w tej chwili...
No ale to fajnie, że go pan tak pchnął w ten świat. To, jak sobie razem popłynęliście.
Tak, to jak jeszcze pani Liskiewiczowa mówiła, otwórz mu drzwi, pozwól mu w ten świat wejść. I tak się stało.
I to w takiej rzeczywistości, gdzie jeszcze te drzwi, one się lekko uchylały dopiero, tak? Tak. Bo te lata 90. to tak, to chcieliśmy, żeby się jeszcze mocniej
młody
otworzyły.
Człowiek złapał to, co we właściwy sposób i wykorzystał tą sytuację. Mhm.
A pan już na emeryturze? Nie.
Tak.
To jak wygląda pana emerytura Wilka Morskiego, panie kapitanie?
No jak pan widzi, akurat wracam z wody, a bardzo, bardzo lubię pracę przy jachcie. Mhm. To mi daje dużo satysfakcji, a poza tym no, trzeba czymś to życie wypełnić, emeryta. W związku z tym wypełniam pracę na jachcie. Mnóstwo ludzi przychodzi, odwiedza nas. Teraz cały sezon, 3 miesiące spędzę na wodzie i to są załogi międzynarodowe, to są załogi, to już jest taka większa rodzina. Mhm. Oni po prostu przyjeżdżają, chcą być w tym czasie, chcą być na tej łódce, chcą być ze mną. I teraz w listopadzie, ja w ciągu lata rozmawiam z nimi o rejsach na rok przyszły. I w listopadzie robię jakiś plan, wieszam to na stronie albo informuję wszystkich, że dzisiaj wieczorem na stronie będzie plan rejsów na rok przyszły. I wieszam to na stronie i tak jak przychodzą zgłoszenia mniej więcej w przeciągu 24 godzin, około 90% miejsc jest wypełnione.
No to ma pan markę.
No to jest...
Wychodzi na to.
To jest taka zasada wzajemności. Oni starają się być też i uczynni i być tymi członkami załogi w takim właściwym znaczeniu.
Jak rozmawialiśmy o rejsie dookoła świata, to pan mówił, że tam najważniejsi byli ci ludzie, bo właściwie tak od ludzi do ludzi pan płynął, poznając ich.
Tak.
A pan zawsze był taki otwarty na ludzi?
Tak.
Tak?
Nie miałem z tym problemu.
A żonę jak pan poznał? Skoro ta żona to jest taka 9/10, to by nie dało kluczy, a ona jest ta 10, co dała.
Po prostu miałem szczęście.
Nie, no okej, okay, no to ja widzę, no, słyszę. No, ale to jak wy się spotkali?
Poznaliśmy się zupełnie przypadkiem na jakimś takim spotkaniu. Chyba mniej więcej o tej porze. Były jakieś imieniny mojego kolegi Krzysztofa. Mhm. Zaczęliśmy rozmawiać i tak się powoli to rozwinęło.
I poszło, to myślałem, że na wodzie, że to tak jakoś...
Na wodzie było również, na wodzie był jakiś rejs. Mieliśmy mniejszy jacht w tym czasie i mój syn od 6 tygodnia w takim koszyku w kokpicie pływał po Wiśle śmiałej. Tak.
A to żona też żeglowała? Ona miała to w sobie?
Nie żeglowała, ale akceptowała to wszystko.
No to może to jest klucz do sukcesu.
Być może.
Tak, bo nie ma konkurencji też takiej. A mimo, że chociażby w tym rejsie dookoła świata, tam też spotykaliście kobiety, które miały swoje żeglarskie no, dokonania i takie swoje plany. Często, czasami też samotne, bo tam do was dołączyła taka kobieta, która... Już nie pamiętam, gdzie dokładnie, ale...
Na Murea.
Możliwe.
Czy na Tahiti było 17 kobiet, które czekały na zaokrętowanie na jachty. I to naprawdę dobre żeglarki, instruktorki nurkowania, świetnie gotowały, po prostu czekały na
ewentualne... To można było casting robić, rozumiem, tam też. Tak? No bo to przepływacie i teraz...
Akurat od nas wysiadał Anglik i gdzieś któraś go z tych pań chyba zaczepiła, właśnie ta, która z nami później spędziła pół roku w dwóch takich etapach. I ona przyszła, to była Amerykanka z San Diego i okazała się też wspaniałą partnerką do żeglugi. Taki trochę męski typ, ale...
Czyli to nie jest tak, że kobiety to się do tego nie nadają? Powiedziałby Wilk Morski.
Nadają się. Powiedziałem, że są wręcz potrzebne. Inaczej wygląda jacht, jeśli jest kobieta na jachcie. mogą się znaleźć jakieś kwiatki, tu cię dopilnuję, żeby to było posprzątane, żeby to było pozmywane, żeby zostawić po sobie porządek. Mężczyźni są trochę bardziej może niechlujni w tym.
Nie, okej, ale rozumiem, że ona, kobieta wprowadza ten element estetyczny, ale nie sprowadzamy jej tylko do elementu estetycznego,
nie,
bo ona jest równo prawnym
członkiem. Jest partnerką
żeglowania. Właśnie o to chodzi. Tak, tylko bo to ona, tak zabrzmiało, wie pan.
Ja
do kwiatków
nie,
i do ustawienia garbów.
Broń Boże. Ona nie wchodzi do silnika, w którym ja się muszę umorusać. A ja z kolei staram się też znaleźć jakieś zajęcie, które no, dopełnia nasze życie na, na jachcie. Na przykład byliśmy na Tonga na spotkaniu z księciem i ona wcześniej gdzieś poszła do sklepu, zamówiła dla nas szorty i białe koszulki, kazała nam wymoczyć ręce w bliczu, żeby paznokcie były czyste i dopiero nas takich zaprowadziła na to spotkanie z księciem.
Brawo. Element cywilizacyjny.
Tak.
Taki. Pionizujący.
Pionizujący, a poza tym myśmy mieli sporo narodowości na łódce. Ja starałem się zawsze doprowadzić do takiej sytuacji, że na przykład pytałem, co u ciebie się w domu gotowało? Co było u ciebie najlepsze? Słuchaj, dzisiaj robimy twój narodowy dzień i zrób to, co robiła twoja mama. Chodź, pójdziemy na targ, kupimy to, co chcesz, czy pójdziemy do sklepu.
No to fajne, bo kawałek świata znów pan poznaje.
Tak. Tak? Poza tym ta Amerykanka, która z nami płynęła, miała trochę myśmy byli po kursach angielskiego. Ten nasz angielski był, no trzeba przyznać, dosyć podły. Natomiast ona jako kobieta chciała z nami pogadać i nie bardzo to wszystko wychodziło. W związku z tym ustaliliśmy, po pierwsze, przy wszystkich posiłkach mówimy po angielsku, co drugi dzień na jachcie jest angielski, poza tym ona pospisywała wszystkie elementy i takielunku i też używaliśmy już tych nazw angielski. I teraz ona miała na przykład wachtę czterogodzinną. Andrzej przychodził do niej z książką, czytał jej tam przez godzinę, później tłumaczył, później ja przychodziłem, tłumaczył. Ona nam robiła ćwiczenia i stawiała stopnie, ponieważ ja podpadałem u niej trochę więcej jak Andrzej, musiałem od niej więcej wymagać, to ona mi stawiała niższe stopnie, jakkolwiek ja uważałem, że moje ćwiczenia były lepsze.
To szkołę pod żaglami wam zrobiła.
Tak, ale...
A to dobrze trafiliście.
Bardzo, już mogliśmy się nawet po angielsku kłócić.
Okej, jak zaczęliśmy rozmowę, to mówiłem o wyspie Rarotonga, że tam można było znaleźć lokomotywę z Krośniewic. To ta anegdota jest w książce, to proszę powiedzieć, bo wyjdzie na to, że ja tu zaanonsowałem i nic z tego.
Myśmy planowo weszli do Rarotonga i patrzymy, stoi tam polski statek Hajnówka. Mówimy, pewnie są Polacy, a skąd ten statek się znalazł, taki mały, ten może miał 2000 ton, na Pacyfiku. I później te pierwsze takie orientacje, poszedłem do banku, żeby wymienić pieniądze i słyszę, przede mną para mówi po polsku. Za 2-3 godziny zjawia się główny mecenas tej wyspy, mecenas prawnik tej wyspy, ma pod ręką polską dokumentację, i on mówi, że kupił w Krośniewicach kolejkę, tak, lokomotywkę wąskotorową. Pokazał nam cały film z tego zakupu, z tego, jak ona tam jeździła. I on ją teraz restaurował, ponieważ zbudowali jakiś taki market niewielki na przedmieściach Rarotongi. I on chciał zrobić tą kolejkę taką, żeby ludzie mogli dojeżdżać do tego marketu.
Akurat sobie to z Krośniewic wymyślił.
Tak, i nie wiem dlaczego z Krośniewic, ale tak sobie to wymyślił. I problem polegał na tym, że u nas kiedyś jak badano grubość powłok cylindra, to wiercono i sprawdzano, jakie jest grubie, a później to zaspawywano. I ten spaw pozostał. Teraz są badania nieniszczące, inaczej to się bada, ale wtedy taka była metoda. I oni pytali, dlaczego to jest zaspawane, dlaczego tu jest musiała być jakaś dziura i dlaczego to jest zaspawane, nie mogli dojść. Myśmy ściągali tu z Politechniki opinię dla nich, że to taki był kiedyś poziom badań.
Ale to dobrze trafili. Tak. Czyli oni i wy właściwie.
No akurat Andrzej był mostowcem, ten mój kolega, z którym płynąłem. I on im pomógł w tych sprawach.
No i to takie morskie opowieści w Gdyni Głównej Osobistej. Wątek gdyński się pojawił, to kto nas słuchał od początku, to wie, że nawet była ekstra anegdota ze światłami i przejściem na skwerze Kościuszki. A za tydzień to będziemy w okolicach skweru Kościuszki, czyli na Darze Młodzieży, bo ten już przygotowany bardzo, bardzo do rejsu dookoła świata. Pan to pewnie nie będzie tam przychodził machać im, bo dla pana to... Co to za wydarzenie?
I tak rejs do Gdynie. Wpadam tam od czasu do czasu z jachtem.
To zapraszam w takim razie. Kapitan Jerzy Wąsowicz, bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
Ja też dziękuję bardzo.
W Radiu Gdańsk, którego osobowością pan no jest, czy był, no w 2001 roku przecież byłem, tytuł odebrany.
Byłem, jestem. Nie.
No to właśnie jest, jak państwo słyszeli, jest ciągle. To taka osobowość i osobistość. To dziękuję.
Dziękuję.
I do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.